w studio bardzo serdecznie witam pana doktora Marka Ciesielczyka, którego zbyt obszernie nie będę państwu przedstawiać, ponieważ jest to osoba chyba większości państwa, z państwa znana. Pan Marek Ciesielczyk, tylko przyznam, jest politologiem, doktorem politologii Uniwersytetu w Monachium. Często bywa w Chicago, przyjeżdża z ciekawymi prelekcjami. Tym razem temat odczytu, panie doktorze, kiedy poznamy nazwiska polonijnych agentów SB. Jestem przerażona. Poznamy czy nie poznamy? Przepraszam. Drobne zakłócenia, które zdarzają się, proszę państwa, ale teraz już powracamy. Bardzo serdecznie witam w studio.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Sądzę, że przerażeni powinni być ci, którzy już niedługo, mam nadzieję, będą zdekonspirowani jako tajni współpracownicy komunistycznych służb.
A będą?
Sądzę, że większość będzie. Pytanie tylko kiedy. Kiedy? Pytanie zadane właśnie w tej prelekcji, którą jutro przedstawię. Temacie tej prelekcji, to jest kwestia czasu. Sądzę, że dużo zależy także od organizacji polonijnych, które moim zdaniem powinny zabiegać o przyspieszenie procesu lustracji działaczy organizacji polonijnych mediów.
Ale wie pan, chciałabym zrozumieć, jak to ma się odbywać, ponieważ mówimy o ludziach działających na terytorium Stanów Zjednoczonych, czyli musimy tutaj kierować się przepisami i prawami tego kraju, a nie lustracją czy ustawą lustracyjną, jaka obowiązuje w Polsce.
Oczywiście, z tym, że obywatele polscy, którzy działali na rzecz obcego wywiadu, służb, mają swoje kartoteki w Instytucie Pamięci Narodowej i oni wcześniej czy później znajdą się na liście opublikowanej w internecie. Pytanie numer dwa, jak zachowają się na przykład władze amerykańskie na terenie państwa amerykańskiego, w tej chwili ci ludzie mieszkają, współpraca z obcym wywiadem, z obcymi służbami jest przestępstwem, w jaki sposób zachowa się amerykańska prokuratura, amerykańskie władze imigracyjne, to jest pytanie do tych właśnie instytucji i także organizacji polonijnych.
I tutaj właśnie widzę dużą rolę organizacji polonijnych, które mogą wywierać presję na te instytucje, na rząd amerykański, żeby zajął się tym równie intensywnie, jak zajmuje się na przykład tropieniem współpracowników nazistów podczas II wojny światowej.
Tak, tu jest pewna analogia. Władze polskie przekażą zapewne władzom amerykańskim te dokumenty, a te powinny zrobić odpowiedni użytek. Ja właśnie tutaj widzę zupełnie inny aspekt sprawy lustracji właśnie wśród Polonii niż ten, z którym mamy do czynienia w Polsce. Moim zdaniem także organizacje polonijne powinny wywierać presję na władze amerykańskie, aby jakieś konsekwencje wobec tych osób zostały wyciągnięte. Jeżeli dojdzie do procesów, to ktoś tu w czasie jednych z audycji powiedział, że będzie to bardzo duże obciążenie dla amerykańskiego systemu. Ale myślę, że...
Co to znaczy będzie obciążenie dla amerykańskiego
systemu? No, że będzie dużo procesów, że aby kogoś deportować na przykład musi dojść do procesu, aby kogoś skazać musi dojść oczywiście do procesu.
Przepraszam, ale jeżeli mamy morderstwo,
tak,
no to nie liczymy się z kosztami.
Oczywiście. Ja też tak uważam, że nieważne, że będzie tych ludzi dużo, powinno dojść do procesu.
No to jest pokrętny argument.
Też takich używa się, już takie słyszałem. Jeżeli ktoś popełnił przestępstwo, nieważne czy będzie to duża czy mała liczba osób, te osoby powinny odpowiedzieć przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości także.
Tylko musi być wola właśnie ze strony władz amerykańskich i trzeba tutaj podkreślić rolę polonijnych organizacji. Czy te organizacje będą miały wolę, czy będą miały ochotę, czy będą chciały mówić o tym, bo prawdopodobnie w szeregach każdej organizacji polonijnej znaleźli się ludzie, którzy w większym czy mniejszym stopniu współpracowali ze służbami PRL-u. Na pewno w tych największych organizacjach mieli największe pole do popisu, ale mieszkając w Stanach Zjednoczonych wystarczająco długo i obserwując historię, problemy, z jakimi borykają się niektóre organizacje, śmiem twierdzić, że chyba nie ma takiego klubu, który nie byłby spenetrowany czy zinfiltrowany.
Ktoś spytał kilka dni temu, jaki procent działaczy polonijnych mogło pracować dla komunistycznych służb. Sądzę, że jeżeli w przypadku księży jest to 10-15%, to w przypadku działaczy polonijnych, dziennikarzy, musi to być znacznie więcej. 20% by mnie nie zaskoczyło, a więc będzie to liczba, ja wiem, kilkuset osób, które działały na szkodę Polonii w latach 70., 80. Oczywiście starsi działacze zapewne już w pewnej części odeszli z tego świata, 50., 60. lata, ale myślę, że także te lata warto przeanalizować i zidentyfikować ludzi, którzy także wcześniej działali na szkodę Polonii.
Czy ja dobrze rozumiem, pan się podjął tego zadania? To znaczy pan będzie usiłował w Instytucie Pamięci Narodowej dotrzeć do tych teczek polonijnych agentów?
Ja zabiegam o to od wielu lat. Niedawno, niestety po długich staraniach, niedawno otrzymałem takie formalne zapewnienie, że będę miał dostęp do tych dokumentów. Instytut Pamięci Narodowej zasugerował, abym przedstawił listę nazwisk, które ewentualnie należałoby sprawdzić.
Ja już mam dwa tutaj. Tak? Wczoraj słuchacz do mnie zadzwonił, kiedy dowiedział się, że pan będzie. Przyznam, że jestem zaszokowana nazwiskami, jakie mi podano, ponieważ są to osoby z tak zwanych świeczników, ale zobaczymy.
No właśnie, to ktoś powiedział niedawno tak, że bardzo poczciwy ksiądz, który tutaj działał na terenie Chicago, nie mógł być agentem, bo był bardzo poczciwy. SB wybierała ludzi, którzy sprawiali wrażenie porządnych, uczciwych.
Swoich ludzi, tak. Tak, no, fajnych.
Agentem nie mógł być człowiek, który sprawiał wrażenie, za przeproszeniem, świni, prawda? Mm-hmm. Bo on nie wzbudzał zaufania. Natomiast człowiek, który wyglądał na uczciwego, bardzo dobrze funkcjonował w środowisku. Cieszył się zaufaniem. W związku z tym dla wielu może być zaskoczeniem, kto znajdzie się na liście agentów. Tak jak w Polsce wielu bardzo poczciwych ludzi, tak jak na przykład aktor Damiński. Bardzo poczciwy, starszy pan. No, okazał się agentem, który donosił na swoich kolegów, na Olbrychskiego, na Konrada i dlatego my możemy być zaskoczeni tutaj w tym świecie polonijnym, podobnie jak w Polsce, ludzie w Polsce, ze względu na to, że wśród donosicieli, czy mówiąc trochę bardziej kolokwialnie, kapusiów, znajdą się na pewno osoby, które cieszyły się szacunkiem wśród wielu ludzi, w wielu środowiskach.
Teraz ktoś zapyta tak naprawdę, proszę pana, jaką krzywdę, jaką szkodę mogli wyrządzić. No to należeli do jakiegoś klubu, przyjaciół, miasta, no nie chcę wymieniać, bo zaraz ktoś będzie telefonował i powiedział, że coś sugeruje, ale do klubu przyjaciół powiedzmy i kontaktował się z pracownikami konsulatu, czy z pracownikami MSW, czy z bezpieką i cóż takiego on mógł donosić, że co, że pani Śliwa lubi na lunch jeść hamburgera, a twierdzi na antenie, że nie jada mięsa. I wie pan, jakie autentyczne krzywdy czy szkody mogli ci ludzie wyrządzić?
Tego dowiemy się dokładnie po opublikowaniu dokumentów dotyczących działalności tajnych współpracowników, tak jak to miało miejsce w Polsce w przypadku różnych środowisk. Przykładowo, jeżeli ktoś działał w jakimś klubie jako tajny współpracownik, mógł na przykład donosić na osoby, które zajmowały się pomocą dla opozycji w Polsce, i z powodu tych donosów te osoby mogły mieć poważne kłopoty także w środowisku amerykańskim, na przykład w urzędzie migracyjnym. To były realne szkody, jeżeli taka działalność miała miejsce. Przykładów można tutaj przytaczać wiele. Jeżeli na przykład ktoś działał na rzecz Polski niepodległej wówczas, w czasach PRL-u, można było sprowokować afery rodzinne, jakieś sytuacje, które na przykład do dzisiaj ten człowiek, który pracował dla Polski, odczuwa. To jest takie morze krzywd, o których się dowiemy już niedługo, że na pewno wielu, którzy nie są przekonani do idei lustracji, przyzna, że jednak ten proces musiał się odbyć, musi się zakończyć.
Mówi pan o latach 70. i 80. Dlaczego nie 90.? Ci ludzie byli w dalszym ciągu bardzo aktywni.
Więc właśnie dochodzimy do kolejnego bardzo interesującego aspektu procesu lustracji wśród Polonii. Co się stało z tymi ludźmi, którzy byli tajnymi współpracownikami? Co się stało z nimi w latach 90.? Co się dzieje dzisiaj? Ja na to patrzę jako człowiek, który przywiązuje wagę do praktycznej strony wszelkiego działania w taki sposób, że ci ludzie stwarzają zagrożenie także teraz, ponieważ oficerowie prowadzący tych tajnych współpracowników po części mogą żyć tutaj, także w Stanach Zjednoczonych. Mogą także, mogli przekazać informacje o tajnych współpracownikach innym służbom, na przykład KGB. I ci tajni, byli tajni współpracownicy mogą być w dalszym ciągu szantażowani i działać na szkodę Polonii. Dlatego ze względów czysto praktycznych także, nie tylko historycznych, moralnych, należałoby zidentyfikować tych ludzi, jako że stanowią zagrożenie także dzisiaj. Stanowili zagrożenie w latach 90. i także dzisiaj mogą stanowić zagrożenie. Nam się po prostu, czy Polonii się po prostu opłaci zidentyfikować tych ludzi.
No powinniśmy wiedzieć na pewno. Wie pan, ja uważam, że do największych krzywd, jaką ci ludzie wyrządzili, to jest rozbicie Polonii i to jest takie namacalne osłabienie znaczenia i wpływów Polonii. Polonia kiedyś miała ogromne wpływy, ogromne znaczenie polityczne. Naprawdę potrafiła wpływać na decyzje polityków na najwyższych urzędach. Z Polonią spotykali się prezydenci, a nie przedstawiciele niższego szczebla. Do Polonii przyjeżdżali senatorowie, przyjeżdżali gubernatorowie różnych stanów, kongresmani. W tej chwili tego nie ma. W tej chwili Polonia jest bardzo, bardzo poćwiartkowana i początek, genezę tego właśnie rozbicia Polonii można, jeżeli ktoś sobie zada trudu, znaleźć właśnie w latach 80., kiedy zaczęli przyjeżdżać do Chicago tak zwani zasłużeni w ruchu solidarnościowym.
Ja sam znam przypadek człowieka, który przyjechał tutaj z piękną legendą działacza solidarnościowego, a w tym samym czasie funkcjonował na podstawie paszportu dyplomatycznego, paszportu konsularnego i dopiero w latach 90. wyszło to na jaw. Nie chcę przez to powiedzieć, że ten człowiek był tajnym współpracownikiem, ale jest wysokie prawdopodobieństwo, że tak było. A legenda solidarnościowa pozwoliła mu funkcjonować tutaj jako wielkiemu patriocie, jako człowiekowi, któremu można ufać. I ten człowiek akurat narobił bardzo wiele szkód, nie twierdzę wcale, że z tego powodu, że był tajnym współpracownikiem, ale tak mogło być. Tak mogło być.
Jedyna rzecz, której ja się obawiam i z drugiej strony obawiam się, że to może zahamować ten proces lustracyjny, to jest wybiórczość, wybiórcze podejście do lustrowania. Mamy z tym do czynienia w Polsce. Lustruje się księży z wielką intensywnością. To jest pasja w tej chwili narodowa, lustrowanie księży. Natomiast kiedy wspomniano o tym, żeby zlustrować dziennikarzy, wystąpiło święte oburzenie. Kiedy wspomniano o tym, że należy zlustrować naukowców, mieliśmy do czynienia ze świętym oburzeniem. Czyli jest tutaj taka podwójna moralność. Słyszałam, że pan Olbrychski, na którego donosił aktor wspomniany przez pana Damięcki, dzisiaj wystąpił w jakimś programie radiowym i wręcz zapluwał się z powodu tego, że ujawniono nazwisko Damięckiego. Olbrychski domaga się, żeby lustrować Rydzyków i innych tam takich, natomiast nie jego środowisko.
Oczywiście,
to za bezczelność i hipokryzja.
Tak. Dobrze, że pani tutaj przypomniała te przypadki środowiska dziennikarskiego i naukowców. No to jest tak, jak na przykład żądalibyśmy postawienia pytania Trybunałowi Konstytucyjnemu, czy prawo, czy zakaz przechodzenia na czerwonym świetle jest zgodny z konstytucją, nie, czy nie. I do tego momentu, do momentu podjęcia decyzji przez Trybunał, przechodzilibyśmy na czerwonym świetle. Jeżeli obowiązuje prawo, ustawa lustracyjna, jeżeli ona zobowiązuje środowiska dziennikarskie czy naukowców do podpisania wniosku, oświadczenia, to należy to prawo przestrzegać, chociaż może się komuś to prawo nie podobać. Postawa naukowców jest dla mnie zaskakująca, jako że kwestionują oni prawo obowiązujące, i nawołują do łamania tego prawa. Podobnie w przypadku dziennikarzy. Jeżeli dziennikarze z taką lubością lustrują inne środowiska, tak jak pani wspomniała, księży, no to dlaczego sami nie chcą poddać się lustracji? Oczywiście można postawić tutaj, wysunąć taki argument, po co składać oświadczenia, skoro i tak IPN sprawdzi je i opublikuje listę agentów w internecie. Jest to pewien argument taki dotyczący już samej techniki przeprowadzania procesu lustracyjnego, zgoda, ale skoro obowiązuje taka właśnie ustawa, to należy ją respektować, a poza tym ja widzę pewne plusy tej ustawy. Ktoś podpisuje oświadczenie i albo ma, albo nie ma odwagi przyznać się do współpracy. Jeżeli później sprawdzamy to i okazuje się, że on skłamał, to mamy argument, aby pozbawić go na przykład funkcji publicznej, prawda, na 10 lat. I to jest, wydaje mi się, istota tego procesu akurat w tym momencie jest logiczna i nie ma się co buntować przeciwko temu. A jeżeli ktoś to robi, to znaczy, że ma coś na sumieniu albo w myśli w sposób nielogiczny, co w przypadku naukowców i dziennikarzy jest zdumiewające.
No należy podkreślić, że wkrótce po tym buncie dziennikarzy i naukowców pojawiły się listy otwarte innych dziennikarzy i naukowców, którzy wyrazili pełną gotowość poddania się procesowi lustracyjnemu. Także to nie jest jakaś jednolita myśl wszystkich naukowców i wszystkich dziennikarzy. To są pewne konkretne środowiska.
Ponieważ jestem zwolennikiem teorii spiskowej od wielu, wielu lat, ponieważ wychowałem się w Polsce i uważam, że ta teoria akurat dobrze pasuje do naszej rzeczywistości, a prześmiewcy wyśmiewają tego typu podejście z określonych względów, powiem tak, że akcje naukowców i dziennikarzy nie są przypadkiem, moim zdaniem. One są inspirowane przez określone środowiska, jak na przykład Gazeta Wyborcza, po to, aby ośmieszyć lustrację w oczach społeczeństwa. Większość Polaków, dzięki Bogu na razie, uważa, że lustracja jest konieczna, ale jeżeli naukowcy, dziennikarze, czyli środowiska cieszące się pewnym zaufaniem, będą w taki sposób podchodzić do sprawy lustracji, obawiam się, że procent osób popierających lustrację spadnie. I o to prawdopodobnie chodzi przeciwnikom lustracji. Nie sądzę, że jest to sprawa jakiejś ideologii. To jest sprawa ujawnienia albo nieujawnienia ludzi, którzy się tego obawiają. Chcą w ten sposób zmniejszyć prawdopodobieństwo zidentyfikowania ich. I taki jest praktyczny aspekt tej całej sprawy. Uważam, że wyjaśnienie, kto był agentem w tych środowiskach, otworzy nam oczy na to, dlaczego oni protestowali dzisiaj, dlaczego dzisiaj protestują.
Ja się tak zastanawiam, kiedy rozmawiamy w tym momencie i mówimy o tym środowisku, czy dziennikarzy, czy naukowców, i zastanawiam się, czy to naprawdę wpłynęłoby na opinię publiczną, kiedy ujawnilibyśmy, że pani Iksińska czy pan X współpracował. Jeżeli jest to osoba bardzo popularna, szczególnie osoba, która występuje w telewizji czy w radiu i ma jakąś swoją dosyć dużą popularność, obawiam się, że ujawnienie faktu, iż ta osoba współpracowała ze służbami bezpieczeństwa, nie będzie miało żadnego znaczenia, bo ta osoba będzie mogła w dalszym ciągu wpływać na kreowanie opinii. Zauważmy, jaki teflonowy jest Aleksander Kwaśniewski. Ujawniono naprawdę kompromitujące go informacje, ta rozmowa Gudzowatego z Oleksym, i Kwaśniewski w dalszym ciągu cieszy się sporą popularnością w polskim społeczeństwie, szczególnie wśród tak zwanych ludzi młodych od 19 do 28 lat, co zauważyłam, jednak tym razem już nie mówi się z wyższym wykształceniem, ale średnim.
To jest problem bardzo poważny i od wielu lat można zaobserwować coś, co ja nazywam cholesterolem historycznym. Polacy bardzo szybko zapominają, na czym polegała czyjaś wina. Jaruzelski cieszy się tak dużym poparciem, że trudno wytłumaczyć, dlaczego społeczeństwo polskie tak szybko zapomniało, jak wyglądał stan wojenny. PRL cieszy się uznaniem. Dlaczego? Przecież ludzie żyli w PRL-u i widzieli, jak ten system wyglądał. Teraz lustracja, ilustrowani. Zgadzam się, że dla wielu ludzi ujawnienie faktu, że ktoś współpracował z SB, nie będzie czymś kompromitującym, tak jak powinno być. Niemniej jednak w tej chwili już wydaje mi się, że to jest jedyna możliwość przedstawienia prawdy, i nawet jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że ta prawda nie będzie zrozumiała dla wszystkich, musimy to zrobić. Jeżeli społeczeństwo reaguje w taki sposób, że wybiera człowieka na prezydenta, który znieważał papieża, występował pijany na uroczystościach patriotycznych, to nie możemy się dziwić, że obecnie po ujawnieniu informacji z taśmą Lexego w dalszym ciągu część społeczeństwa uważa, że Kwaśniewski jest politykiem zasługującym na zaufanie. Wydaje mi się, że argumenty natury prokuratorskiej i sądowej być może przekonają część tych ludzi, którzy są zwolennikami Kwaśniewskiego.
Ale z czego to się bierze? Ta bierność, czy obojętność, czy brak tego oburzenia, które powinno w takich momentach wystąpić? Czy dlatego, że pewna część społeczeństwa została przekonana, że wartości europejskie, tak zwane wartości europejskie, w tej chwili powinny zastąpić te wszystkie wartości, z jakimi myśmy się wychowali, to znaczy te wartości lewicowe. Wiemy, że należy w Europie i na całym świecie tropić i tępić wszelkich neofaszystów, neonazistów, byłych współpracowników hitlerowców, natomiast nie chcemy uznać komunizmu jako systemu zbrodniczego. Nie chcemy uznać byłych polityków komunistycznych jako związanych ze zbrodniczym systemem. Czyli mamy znów tą podwójną moralność, która w pewnym sensie wpływa chyba na świadomość przeciętnego oglądacza telewizji czy słuchacza radia.
Jeżeli od 16 lat społeczeństwo polskie jest indoktrynowane po okrągłym stole, to wynikiem tego są takie postawy, także wśród ludzi bardzo młodych. Nauka historii w szkole podstawowej i średniej ogranicza się do stwierdzeń bardzo ogólnikowych i dlatego młodzi ludzie, czy przede wszystkim młodzi ludzie nie rozumieją, czym był stan wojenny, w ogóle czym był komunizm, a starsi zapomnieli, z różnych względów można by na ten temat napisać habilitację, to jest stan faktyczny i oczywiście należy to zdefiniować, opisać, jak z tym walczyć, szkoła, wychowanie, ale nie ma na to czasu, na wychowanie nikt nie ma czasu w Polsce, a w szkole uczą ludzie, którzy są bardzo słabo wynagradzani, następuje selekcja negatywna, ludzie dobrzy z zawodu odchodzą i mamy taki poziom edukacji, jaki mamy.
No a kiedy minister edukacji zgłasza projekt, żeby jednak uczyć pewnych postaw patriotycznych, może nie jest to najlepsze sformułowanie, ale chyba wszyscy wiemy, o co mu chodzi, żeby uczyć historii Polski, żeby młody człowiek kończący szkołę średnią znał jakieś podstawowe fakty na temat swojej historii. Wiemy, że mamy całe programy wysyłania polskich uczniów do Izraela, żeby uczyli się na temat Holokaustu. Czyli przeciętny polski uczeń będzie dużo bardziej zorientowany w historii Żydów, aniżeli w swojej własnej historii.
No to jest problem, który dotyczy tych ostatnich 16 lat i wymaga prawdopodobnie proces naprawy, będzie trwał następne 16 lat, o ile ktoś go zacznie, o ile ktoś go rozpocznie. Być może też metody stosowane czy proponowane obecnie przez Ministerstwo Edukacji wywołują komentarze, które później sprowadzają się do ośmieszania całej akcji. Być może sama metoda powinna być zmodyfikowana, jak mi się wydaje, bo też widzę tu praktyczną stronę, no, ale to jest technika obróbki, że tak powiem. Natomiast sama idea oczywiście jest słuszna, ale sceptycznie patrzę na realizację. Wydaje mi się, że trudno będzie w chwili obecnej przeprowadzić taką reformę szkolnictwa, która by zaowocowała zmianą postawy ludzi młodych wobec Polski, wobec narodu. Patriotyzm jest niemodny. Jak spowodować, aby pokolenie młode zachowywało się tak, jak kiedyś Polacy potrafili się zachować? No to jest bardzo trudny proces i wydaje mi się, że będzie bardzo trudno temu rządowi zrealizować to, o czym się mówi w tej chwili i słusznie.
Mając przeciw sobie media, które nie chcą się poddać procesowi lustracyjnemu. Media, które moim zdaniem potrafią być dużo bardziej szkodliwe dla opinii publicznej, aniżeli ksiądz z danej parafii. I właśnie ta dysproporcja w podejściu do lustracji księży i lustracji dziennikarzy powinna nas bardzo niepokoić. niepokoić, bo telewizja w tej chwili stała się tym takim centralnym ośrodkiem opiniotwórczym. I jeżeli ta telewizja nie zostanie zlustrowana, jeżeli ci sami ludzie, którzy służyli tamtemu systemowi, w tej chwili tylko zmienili ubranie z czerwonego na bladoróżowy, w dalszym ciągu wpływają na tworzenie tej opinii, świadomości młodych ludzi, no to prawdopodobnie ci młodzi ludzie będą buntowali się przeciw wszelkim zmianom.
Bardzo trudno czasami wytłumaczyć ludziom, którzy tutaj żyją za oceanem, dlaczego Polacy zachowali się, ci, którzy żyją nad Wisłą, zachowali się tak czy inaczej, dlaczego młodzi Polacy zachowują się w ten sposób. Ale sądzę, że wszyscy ci, którzy mają na przykład TVN24, czy TVN, czy Polonię i oglądają te programy na bieżąco, znacznie łatwiej potrafią dojść prawdy, ponieważ rzeczywiście, tak jak pani mówi, przekaz informacyjny jest tak skonstruowany, że urabia się opinię w sposób wyśmiewający na przykład sam fakt lustracji, odwraca się uwagę na przykład od lustracji tych środowisk, które są istotne. Ja przez to nie chcę powiedzieć, że lustracja w Kościele katolickim jest nieistotna, ale musi być pewna równowaga i wszystkie środowiska powinny być tak samo traktowane. Nie może być świętych krów w postaci dziennikarzy i naukowców. I
jak mówię, stopień szkodliwości jednak musi być też brany pod uwagę i uważam, że w przypadku dziennikarzy czy mediów jest dużo wyższy, aniżeli w przypadku księdza proboszcza z jakiejś lokalnej wsi, który może oddziaływać tylko i wyłącznie na swoich wiernych, na tych ludzi, którzy przechodzą na mszę, z którymi on się spotyka. Natomiast media ogólnokrajowe mają ogromne możliwości oddziaływania na ludzi.
Oczywiście, no to jest fakt oczywisty, tylko że nie dla wszystkich. Ja tutaj mogą ręce opaść, mówiąc kolokwialnie. Nie wiadomo, czy uda się temu rządowi w jakiś sposób przełamać barierę, która w tej chwili istnieje. Ona, te barykady są zbudowane właśnie przez dziennikarzy głównie. I w jaki sposób postępować, to jest wielkie wyzwanie dla tego rządu, prawda? Bo jesteśmy w bardzo ważnym momencie naszej historii. Niestety, znaczna część społeczeństwa nie rozumie znaczenia lustracji dla naszego bezpieczeństwa, dla przekazu informacyjnego. Jak ludziom wytłumaczyć, że dziennikarze, którzy byli agentami, mogą dalej być niebezpieczni dla nas? To jest bardzo trudne. Przecież oni mogą być szantażowani na przykład przez obecne służby specjalne, niekoniecznie rosyjskie. Mogą być szantażowani przez służby specjalne państw, które są naszymi sojusznikami, na przykład w teorii, czy nawet w praktyce, a mimo to działanie tych służb na dziennikarzy może być dla nas szkodliwe. Jeżeli my prowadzimy na przykład stosunki handlowe, załóżmy, z Chinami, państwem komunistycznym, i te stosunki dla nas są korzystne, nie jest wcale powiedziane, że działalność agentów chińskich, na przykład na dziennikarzy polskich, jest dla nas korzystna. Na przykład wywiad izraelski ma swoje interesy i może wykorzystywać informacje, które na przykład posiadł od KGB.
Naszym gościem jest dr Marek Ciesielczyk, politolog. Powrócimy do spotkania z panem Markiem zaraz po wiadomościach. Teraz chwila przerwy na wiadomości, bardzo dzisiaj skrócone, i zaproszę państwa również do udziału w spotkaniu z panem Markiem Ciesielczykiem. Numer do nas 1-630-369-2535. This is WPNA 1490 AM, Oak Park, Chicago. Przypominam państwu, naszym gościem jest dr Marek Ciesielczyk, politolog. Spotkanie z panem Ciesielczykiem jutro w Związku Klubów Polskich. Panie Marku, w dzienniku związkowym ukazał się artykuł pana autorstwa, czy wszyscy tajni współpracownicy SB uciekli do Chicago. No, czasami takie wrażenie się faktycznie odnosi. Ale jest tu zdanie, które mnie osobiście bardzo zaintrygowało. Cytuję. Stosunkowo duża liczba agentów komunistycznych albo pochodziła z Rabki, albo tam przez pewien czas pracowała, co także może mieć znaczenie dla pewnej części Polonii amerykańskiej. Czy ma pan na myśli kogoś konkretnego i dlaczego akurat, wie pan, zadałam sobie trudu i zobaczyłam, podliczyłam, ile jest gmin i miast w Polsce i jest ich około 2700 i akurat Rabka została wyróżniona. Czy faktycznie Rabka miała większą liczbę agentów, aniżeli powiedzmy Tarnów czy Kraków, gdzie w Krakowie również dosyć silnie działała agentura?
Tak, Rabka była szczególnym miejscem, podobnie jak inne miejscowości na Podhalu. Zapewne wielu słuchaczy bardzo dobrze zna miejscowość Maniowy, koło, także na Podhalu, czy Poronin. Te miejscowości zostały wyróżnione nie tyle przeze mnie, ja się powoływałem tutaj na księdza Zaleskiego, ponieważ jeżeli czyta się tę książkę...
Ale w tym artykule pan nie wspomina, że pan się powołuje, to tak właściwie to zdanie jest tak oderwane od całej reszty artykułu i ktoś podejrzliwy, tak jak ja, mógłby powiedzieć, że jest tutaj jakaś ukryta sugestia albo że to zdanie zostało zamieszczone na sugestię.
Rabka, ja podejrzewam, że to, że akurat z Rabki wywodzi się tylu tajnych współpracowników, co można z łatwością sprawdzić w dokumentach opublikowanych przez księdza Zaleskiego, było pewnym może przypadkiem, bo
ale ksiądz Zalewski mówi głównie o księżach, on nie mówi o innych agentach, prawda?
Tak.
A pan pisze ogólnie, że duża liczba agentów komunistycznych, nie księży agentów komunistycznych.
Cały artykuł jest poświęcony w pewnej części właśnie takim osobom jak ksiądz Siuda z miejscowości Maniowy, który tam 40 lat był proboszczem i załatwiał różne dziwne interesy i okazał się agentem w końcu. Kapelan Związku Podhalan okazał się agentem, czy ksiądz z Poronina, który załatwił, jak to się mówi w Polsce, wizy oraz paszporty. Miał świetne stosunki z konsulatem w Krakowie.
Ale on nie
Rabka była, zresztą polecam właśnie przejrzenie książki Zaleskiego i wtedy państwo zobaczycie, jak Rabka została wyróżniona przez SB, nie przez księdza Zaleskiego, ani mnie.
Ksiądz Maliński kojarzy mi się z tą książką księdza Zalewskiego i z działalnością agenturalną w Rabce, a poza tym kto jeszcze?
Jest mnóstwo księży, którzy tam się zmieniali, oni zostali, przechodzili przez Rabkę, albo byli w ciągu kilku lat pracowali, albo dłużej, ale jeżeli by się śledziło losy Rabki i tej parafii od 45 roku do 89, to praktycznie cały czas tam przewijali się tajni współpracownicy SB. Nie wiem, dlaczego SB sobie upodobała
Rabkę. Oni tam mieli swoją kwaterę? Czy oni tam jeździli na wypoczynek?
Pracując w parafii Rabka, oni tam spełniali określone funkcje, prawda?
Tak.
I w związku z tym ta Rabka się tak rzuca w oczy, czytając tego typu opracowania, że akurat tak mała miejscowość, przez tak małą miejscowość przewinęło się tylu tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Zresztą całe Podhale, jak powiedziałem, było spacyfikowane, można powiedzieć, przez SB. I to jest tutaj dla Polonii tej z południa jest bardzo interesujące, dlatego że wiele z osób, które tutaj przebywają, na pewno to są ofiary niektórych z tych tajnych współpracowników, ponieważ oni mieli bardzo dobrą orientację, jeżeli chodzi o wyjazdy w latach 70., 80., jak powiedziałem, świetne stosunki z konsulatem amerykańskim. Zresztą, nawiasem mówiąc, w 80. latach dwóch dyplomatów amerykańskich z konsulatów USA w Krakowie zostało wydalonych z Polski za to, że brali udział w uroczystościach religijnych w Nowej Hucie właśnie ze względu na donosy ze źródeł tajnych współpracowników SB. To jest taki jakby wątek amerykański. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze inny ciekawy przypadek, ja już nie mówię o księdzu Filipowiczu, bo to jest znany przypadek już od pewnego czasu tutaj w Chicago, jezuity, który okazał się tajnym współpracownikiem. Zresztą inny aspekt jego działalności w Watykanie jest ciekawszy moim zdaniem, bo przecież on bardzo długo był szefem sekcji Polskiej Radia Watykan. I dopiero później, jak się zorientowano, że może być jakieś podejrzenie, wtedy w 80 roku został skierowany do Stanów Zjednoczonych. W 78 roku znalazł się tu niejaki ksiądz Górka, pseudonim Jurek, który także okazał się tajnym współpracownikiem.
Dobrze, ale ja przepraszam, bo mamy tak bardzo mało czasu, jeszcze jest tyle tematów. Nie chciałabym mówić wyłącznie na temat księży, bo już powiedziałam dlaczego. Uważam, że ich szkodliwość była przynajmniej według mnie mniejsza aniżeli szkodliwość różnych innych biznesmenów, czy dziennikarzy, czy różnych działaczy, którzy przyjeżdżali tutaj i odgrywali bardzo aktywną rolę. I ich nazwisk się nie ujawnia. Dotychczas ujawniamy tylko i wyłącznie nazwiska księży.
No to możemy powiedzieć o dziennikarzu chicagowskim. Pan Andrzej Nierychło jest znanym korespondentem Dziennika Związkowego. Jest to pierwszy ujawniony przypadek tajnego współpracownika. W latach 70. został zwerbowany i uzyskał pseudonim Sąsiad. Był redaktorem naczelnym ITD, pracował w Kurierze Polskim, teraz prowadzi Puls Biznesu, bardzo wpływową gazetę. I jest także częstym gościem na łamach Dziennika Związkowego, który Państwo zapewne czytacie regularnie, więc zwróćcie uwagę na to nazwisko, Andrzej Nierychło. Inne nazwisko, Stanisław Jan Szumski, od 70. lat tajny współpracownik, wybitny jak na owe czasy działacz Stowarzyszenia Polonia, który penetrował to środowisko. Więc mamy już pierwsze nazwiska, no wspomnę też o panu Prusie, dyrektorze Instytutu Piłsudskiego z Nowego Jorku, który był także znaczącą postacią w środowisku polonijnym w Nowym Jorku. Znamy już więc pierwsze nazwiska, a to jest kwestia paru tygodni, paru miesięcy, kiedy poznamy następne i wtedy będzie można skonstruować mapkę czy sieć powiązań, które bardzo dużo nam powiedzą o tym, dlaczego tak się stało, a nie inaczej, na przykład w latach 70., 80.
No i mnie również i sądzę wielu słuchaczy interesowałyby także lata 90. i nawet to, co dzieje się w tej chwili, bo jakaś jest, wydaje mi się, ciągłość, która nigdy nie została przerwana.
Oczywiście w latach 90. Proszę sobie wyobrazić, że ostatni tajni współpracownicy zostali skreśleni z list SB, już wtedy nie SB, o ile pamiętam, dopiero w listopadzie 89 roku, czyli jak już gdy funkcjonował rząd Mazowieckiego, niektórzy z nich donosili do listopada 89. A co do dalszych losów, to jak już powiedziałem, są oni dalej moim zdaniem bardzo niebezpieczni, ponieważ zostali przejęci albo przez inne wywiady, albo są dalej szantażowani przez oficerów prowadzących.
Już otworzymy dla Państwa mikrofon, telefon, będą Państwo mogli dzwonić i rozmawiać, ale ja muszę Panu powiedzieć, że nie jestem usatysfakcjonowana odpowiedzią na temat Rabki. Ja mówię zupełnie poważnie, jako Rabczanka, jako osoba z Rabki, nie rozumiem, dlaczego to jedno miasteczko, ta jedna miejscowość pojawiła się w tym artykule. Wiemy, że agentura w Krakowie była dużo bardziej aktywna, aniżeli agentura w Rabce. Wiemy, że agentura w różnych innych miastach była dużo bardziej aktywna i jednak znalazł Pan miejsce dla Rabki. No i moja podejrzliwość budzi się naturalnie. Jest tutaj klub przyjaciół Rabki, jest tutaj wiele osób, które przyjechały z Rabki i mogą naprawdę poczuć się dotknięte, ponieważ nie pisze pan o tym, że chodzi o duchownych, którzy działali w Rabce, ale chodzi o agentów, których działalność może mieć znaczenie dla Polonii amerykańskiej. Także w tym momencie właściwie rzuca się taki cień podejrzenia na wszystkich, którzy tutaj przyjechali z Rabki, łącznie ze mną.
Prześlę pani mailem listę tajnych współpracowników, którzy działali na terenie Rabki i zapewniam panią, że rzuca się ona w oczy jako centrum agenturalne, powiem w ten sposób, ze względu na wielkość, swoją niezbyt dużą, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, w stosunku do liczby agentów, którzy się przewinęli przez tą miejscowość.
Ale żeby porównać, to będę prosiła, żeby pan przysłał mi też listę agentów.
Starnowa.
Starnowa, z Mszany Dolnej, z jakiejś innej, z Maniowy, z Wrocławia, z Krakowa i chciałabym jakoś proporcjonalnie to porównać, bo wie pan, w tej chwili osoby, które tutaj mieszkają, które przyjechały z Rabki, mogą naprawdę poczuć się dotknięte.
Oczywiście interesujące jest porównanie, ale naprawdę proszę mi wierzyć, że Podhale było wyjątkowym terenem dla SB. Sam byłem zdziwiony, dlaczego akurat ta część Polski była tak naszpikowana agentami.
Nasz numer 1-630-369-2535. I jeszcze zadam panu pytanie, które znalazło się na moim forum internetowym. Słuchacz, który używa ksywy Zen zadał kilka pytań. No nie jestem w stanie o wszystkie zapytać, zresztą już te tematy poruszyliśmy podczas naszej rozmowy, ale pyta między innymi Zen. Czy pan Ciesielczyk może okazać dokumenty IPN-u przyznający mu status, na który powołuje się, mówiąc o statusie pokrzywdzonego i na jakiej podstawie?
Tak, strona internetowa www.uczciwość.org.pl, są reprodukcje dokumentów.
Uczciwość.org.pl.
Tak, a jeżeli ktoś zapomni, to proszę w wyszukiwarce napisać porozumienie uczciwość i do tego się dojdzie. Także w miesięczniku Polonia jest reprodukcja jednego z takich dokumentów. Tutaj raczej nie ma żadnych wątpliwości. Można po numerze nadanym przez IPN zidentyfikować każdego, tak jak na przykład mnie, jako poszkodowanego przez Służbę Bezpieczeństwa.
A co Służba Bezpieczeństwa panu robiła?
No, na ten temat można by też napisać niezłą habilitację. Ja byłem oczywiście w owych czasach, w 70-tych latach, studentem, więc nie byłem tak prominentnym opozycjonistą jak ci z Warszawy. Niemniej jednak nawet tak mało znacząca postać opozycji była obstawiona przez 15 tajnych współpracowników. W naszej redakcji Pisma Podziemnego, która liczyła 5 osób, 3 osoby byli to tajni współpracownicy, moi najbliżsi koledzy. Co 2 dni 15 osób regularnie pisało jakieś donosy, co robię, kiedy robię, włącznie z bardzo banalnymi czynnościami, które wykonywałem. I na tej podstawie, kiedy sam zapoznałem się z tymi donosami, jestem przekonany, jestem pewien, że Służba Bezpieczeństwa była bardzo dobrze poinformowana o każdym ruchu człowieka, na którego donoszono, i że te donosy były bardzo szkodliwe.
Wie pan, to jest naprawdę momentami trudne do ogarnięcia ludzkim rozumem, że to działo się nie tak dawno. To się działo w latach 70., w latach 60., 50., 80. i my już jesteśmy gotowi zamknąć tę książkę, powiedzieć, że właściwie nie ma sensu powracać do przeszłości, liczy się przyszłość, trzeba budować wspólny dom i tak dalej, nie zdając sobie sprawy, jak to wszystko w dalszym ciągu, jak te naczynia, te tkanki są połączone wciąż.
No powiem na przykład, że jeden z tajnych współpracowników, który został zidentyfikowany przez IPN i nazwisko wraz z danymi innymi zostało mi przekazane, później pracował w telewizji Kraków, więc miał pewien wpływ na przekaz informacyjny, o czym mówiliśmy wcześniej.
Nasz numer, przypominam, 1630-369-2535, 1630-369-2535. Naszym gościem jest dr Marek Ciesielczyk. Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dzień dobry pani Lucjo, witam panią oraz pani gościa, pana Marka.
Witam.
Pani Lucjo, ponieważ cieszę się z tego, że ujawnią pewne osoby, i tak jak pan Marek wspomniał, niektóre osoby już nie żyją, a niech spoczywają w pokoju, ale chcę pani powiedzieć, że podczas mojej pracy, którą wykonuję i częstych wizyt w konsulacie, widziałem pewne osoby, a przecież przez 30 ponad lat chodziłem do konsulatu załatwiać sprawy moich klientów. To widziało się tych ludzi, którzy wchodzili innymi drzwiami, kiedy się ich witano, widziano się ich na imprezach różnych polonijnych i tak dalej. Tylko chcę pani powiedzieć i panie Marku, również panu, że w 89 podejściu do władzy pierwszego rzekomego niepodległościowego rządu premiera pana Mazowieckiego, a do konsulatu przyszedł niejaki nieżyjący już w świętej pamięci pan Romanowski, Hubert Romanowski, jeżeli dobrze pamiętam. A konsulat stał się wtedy prywatnym, mogę nazwać nawet, jeżeli tak słowa użyję, prywatnym folwarkiem, nie wiem, tego pana i pewnej grupy ludzi, którzy byli w jego otoczeniu. Nie wiem, czy pani Lucjo pamięta pani słynne śluby w konsulacie, balangi i tak dalej. I chcę panu powiedzieć, panie Marku, że a w tym czasie dowiedziałem się od zaufanej osoby, która pracowała w konsulacie na okienku, gdy doszedł pan Hubert Romanowski do władzy, proszę pana, pewni ludzie z jego otoczenia przyszli do konsulatu i właśnie niestety zostały pewne teczki wyciągnięte. Ja obawiam się, że komuś zależało na wyciągnięciu pewnych teczek. Nie wiem, o jakie to teczki chodziło, nie zadawałem pytań, nie interesowało mnie to, ale wiem, że pewne teczki zniknęły z konsulatu, a szkoda, że takie teczki za pana Huberta Romanowskiego zniknęły. No i potem pan Hubert niestety do swoją pracę dostał nominację do Waszyngtonu. Widocznie dobrze się sprawił w Chicago. No a w Waszyngtonie, no niestety, jak nieszczęśliwemu wypadkowi. Spokój jego duszy. Dziękuję, pozwolę
dziękuję
się bardzo wypowiedzieć innym.
Panie Marku, wobec tego, czy jeżeli jakieś dokumenty z konsulatów, z ambasad, z różnych placówek dyplomatycznych zostały wyniesione czy zniszczone, czy istnieje możliwość, żeby one zostały zrekonstruowane? Czy te dokumenty to były tylko kopie, czy też kopie tych dokumentów były wysyłane do archiwów w Polsce?
Ja tutaj jestem spokojny. Nie trzeba nic zrekonstruować, jako że wszystkie raporty były pisane w wielu kopiach, na ile wtedy pozwalały możliwości maszyny. O ile pamiętam, 8 egzemplarzy było rozsyłane do różnych instytucji związanych z SB, to znaczy częściami SB. I w związku z tym, jeżeli nawet zostały zniszczone teczki tutaj z konsulatu, te dokumenty znajdują się na pewno w Polsce. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie, ponieważ niektóre najważniejsze zostały przetransportowane do Moskwy i tu na pewno w tym przypadku nie dowiemy się o najważniejszych agentach, którzy są, można ich zidentyfikować na podstawie dokumentów moskiewskich. Przy okazji powiem, że mój pomysł związany z tym problemem polega na tym, aby dogadać się z Rosjanami i część tych dokumentów wydobyć od nich. To wydaje się zadanie trudne, ale jednak ja bym spróbował. Sam przeglądając swoją teczkę w archiwach IPN-u, widziałem, że dokumenty, które były sporządzone na mój temat, były przesyłane do różnych instytucji esbeckich i dlatego można być spokojnym o zrekonstruowanie tego, co zostało ewentualnie zniszczone tutaj w Chicago. Druga sprawa, to są mikrofilmy. Ksiądz Zaleski na przykład wiele rzeczy opublikował na podstawie mikrofilmów. Niektóre dokumenty, które były niszczone w 1989 roku, zachowały się w formie mikrofilmów, więc tu należy mieć nadzieję, że też będzie można zrekonstruować wiele rzeczy.
Otwarty mikrofon, dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor.
Witam pana.
Pana Marka też witam. Miałem pytanie do pana Marka. Czy on się nie obawia tego, że dużo teczek może być spreparowanych przez SB?
Dziękuję bardzo. No to jest ciekawe pytanie i to jest też taka nadzieja chyba wielu esbeków, że można przekonać społeczeństwo, że teczki są nieprawdziwe, zostały spreparowane, więc cała lustracja nie ma sensu.
Tak. Kilka tygodni temu w Gazecie Krakowskiej ukazał się wywiad z byłym szefem SB w Zakopanem, który twierdził, że większość dokumentów jest fabrykowana, że donosy tajnych współpracowników są bezwartościowe. Jest to część akcji dezinformacyjnej, którą prowadzą obecnie byli oficerowie SB w celu zdyskredytowania procesu lustracyjnego. Proszę się naprawdę nie obawiać. Te dokumenty, które się zachowały, i to potwierdzają wszyscy historycy IPN-u, i ja także mogę to potwierdzić na podstawie dokumentów, które widziałem, one są autentyczne. Ktoś spyta, a skąd ta pewność? Podam taki konkretny przykład, żeby państwu zobrazować. Czytałem donosy dotyczące pewnej imprezy studenckiej, w której brałem udział. Towarzystwo kilkunastu osób, w tym 5 tajnych współpracowników, którzy pisali donosy niezależnie od siebie, nie wiedząc o sobie, że są tajnymi współpracownikami. Wszystkie te raporty znalazły się w mojej teczce, między innymi dotyczyły mojej osoby. SB-cy w ten sposób sprawdzali wiarygodność swoich tajnych współpracowników. Jeżeli w mojej teczce znajduje się kilka donosów dotyczących tej samej imprezy od różnych tajnych współpracowników i one się pokrywają, no to można mieć stuprocentową pewność, że dotyczą one zjawisk czy rzeczy prawdziwych, opisanych.
Czyli mamy do czynienia z takim ogniem krzyżowym.
Tak, tak. Dlatego tutaj naprawdę można być spokojnym. Ci, którzy twierdzą, że doszło do fałszerstw, albo nie wiedzą, o czym mówią, albo mają cel skompromitowania lustracji.
Czy jest pan dobrej myśli, jeżeli chodzi o przyszłość lustracji w Polsce i ewentualnie przeniesienie jej również w jakiejś formie tutaj na teren amerykański?
Tak, sądzę, że w tej chwili już mamy tak zaawansowany proces lustracji. Za kilka tygodni czy miesięcy państwo zobaczycie w internecie nazwiska pierwszych agentów. IPN ma obowiązek ustawowy publikowania nazwisk wraz z danymi. Daj Boże, żeby ten proces zakończył się w ciągu najbliższych 2 lat. No bo trudno powiedzieć, jaki będzie wynik wyborczy za 2,5 roku, więc ja mam tutaj pewność, że dopóki ten rząd będzie przy władzy, to proces lustracyjny będzie przebiegał. No problemem jest Trybunał Konstytucyjny, niestety. Jako legalista ubolewam nad tym, że Trybunał Konstytucyjny stał się ciałem politycznym i może zahamować proces lustracyjny.
Naszym gościem był dr Marek Ciesielczyk. Ja wiem, że Państwo mają wiele pytań jeszcze i chcieliby Państwo usłyszeć więcej informacji na temat możliwości ujawnienia agentów działających w naszym środowisku i również w Polsce. Jutro o godzinie 5:30 po południu odbędzie się spotkanie z panem Markiem Ciesielczykiem o godzinie 5:30, jak mówiłam, w ZKP 5835 West Dewersji. Panie Marku, dziękuję za ciekawą rozmowę.
Dziękuję, do zobaczenia jutro.